Zapraszam do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wspierać wszystkie elementy polityki równości płci, do których odwołują się europejskie programy operacyjne i nowy program ramowy Horyzont 2020, czytamy na stronie internetowej resortu. Stanowisko resortu jest odpowiedzią na pytania w sprawie zajęć i badań dotyczących gender. Ministerstwo akcentuje, że zasady polityki równościowej stanowią istotne ogniwo tych programów, a ich odrzucenie eliminowałoby polskich uczonych z możliwości korzystania ze środków unijnych. Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla też, że stoi na stanowisku poszanowania wolności badań i pracy naukowej. Działania rządu to przemoc prawna i ustrojowa oraz totalne lekceważenie społeczeństwa, mówi poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Konstytucjonalista dodała, że wprowadzenie gender jest też niezgodne z traktatami Unii Europejskiej, a co za tym idzie, Polska łamie również konstytucję, czyli jest to powód do stawiania sprawy przed Trybunałem Stanu, akcentuje profesor Krystyna Pawłowicz.
To, co wyrabia rząd, jest rodzajem przemocy prawnej, jest rodzajem przemocy ustrojowej i jest rodzajem takiego totalnego lekceważenia społeczeństwa, którego zasady organizacji wyrażone są w konstytucji i podpisywanych oficjalnie aktach prawnych i ustawach. To, co się wprowadza, nie ma żadnego oparcia, czyli obowiązek realizowania tego genderowego, tak zwanego równościowego, co nikt właściwie dokładnie nie wie, o co tam chodzi. Wiemy tylko o tym, że trzeba lekceważyć i podważać na przykład naukę społeczną Kościoła, trzeba podważać ustalenia nauk medycznych o tym, czy co jest płcią, a co nie jest. Należy podważać relacje między rodzicami a dziećmi. Należy seksualizować dzieci. Należy niszczyć wolność i swobodę wyznania, swobodę wypowiedzi, wolność słowa i tak dalej. To wszystko nie ma podstaw. To jest po prostu przemoc.
Tymczasem Oświatowa Solidarność ostrzega przed wprowadzaniem do szkół i placówek oświatowych niezwykle szkodliwych treści promujących ideologię gender. Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania w specjalnym stanowisku zaapelowała do rad pedagogicznych, aby działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty, nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących tę ideologię. Jak czytamy w stanowisku, niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Tymczasem nowy rząd w Baden-Württembergii, zgodnie z umową koalicyjną, rozpoczął wprowadzanie w życie niezwykle szkodliwej ideologii gender. Rodzice uczniów protestują. Wystosowali list, w którym podkreślają, że nie pozwolą na indoktrynację seksualną swoich dzieci. W szkołach powszechnych modyfikacji ulegnie program nauczania. Od 2015 roku uczniowie będą się uczyli o dewiantach seksualnych i poznawali tzw. kulturę genderową. I zmieniamy temat. Prawo i Sprawiedliwość skieruje nowelizację ustawy o lasach do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział szef klubu poseł Mariusz Błaszczak. PiS za niedopuszczalny uznaje tryb wprowadzania rządowych planów dotyczących lasów państwowych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w latach 2014-2015 rząd z pozyskanych od lasów państwowych pieniędzy, 1 600 000 000 zł, wyda 1 300 000 000 zł na budowę i remonty dróg lokalnych. Na takie działanie pozwoli nowelizacja ustawy o lasach, której projekt tydzień temu przyjęła Rada Ministrów. Poseł Mariusz Błaszczak tłumaczy, że proces ten polega na zwalnianiu pracowników, a w lasach zatrudnionych jest 26 tysięcy osób. Polityk dodał też, że po restrukturyzacji jedynym wyjściem będzie prywatyzacja, ponieważ lasy państwowe będą deficytowe. Donald Tusk i Platforma Obywatelska stworzyła sobie fundusz wyborczy, robiąc skok na OFE, stwierdził polityk.
Taki mały funduszek stworzył sobie PSL, bo to tylko 1 600 000 000 w ciągu 2 lat, wydrenowanych właśnie z lasów państwowych, a potem pewnie rozdzielanych po uważaniu, bo gdyby chodziło o dodatkowe obciążenia dotyczące właśnie lasów państwowych, to przecież można było przeprowadzić poprzez zwiększenie podatku leśnego. Podatek leśny trafia do gmin, a więc to gminy byłyby beneficjentami tych dodatkowych obciążeń, a dziś pewnie beneficjentami będą koledzy, którzy noszą legitymacje partyjne, takie jak sprawcy tych zmian.
Solidarność Leśników spotkała się z ministrem środowiska Maciejem Grabowskim w sprawie lasów państwowych. Przypomnijmy, projekt nowelizacji zakłada, że od 2016 roku lasy państwowe będą przekazywać rocznie do budżetu 2% przychodów. czyli, jak mówił premier, od 100 do 150 milionów złotych rocznie. Tymczasem związkowcy biją na alarm, gdyż wprowadzanie takiej kwoty doprowadzi to do zachwiania płynności finansowej tego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa państwowego. Ponadto zatrzymane zostaną inwestycje, w tym remonty dróg leśnych, które w większości są nieutwardzone. Ich degradacja uniemożliwi prowadzenie m.in. handlu drewnem. Solidarność Leśników zapowiada, że będzie walczyć z rządem, aby ten wycofał się ze swojej decyzji. Związkowcy podkreślają, że będą uczestniczyć m.in. w posiedzeniach sejmowych Komisji Środowiska. Nie wykluczają również zorganizowania manifestacji. Mówi Piotr Lutyka, wiceprzewodniczący Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
Zeszliśmy się każdy ze swoim zdaniem. Pan minister uważa, że ten projekt jest dobry, że w żadnym wypadku lasom nie zagraża. My mamy swoje zdania na ten temat, uważamy go za groźny, jak również łamiący prawo. Minister będzie rekomendował Sejmowi przyjęcie tego projektu, który uważa, że jest bardzo dobry. Dla nas jest jednoznaczne, że to jest tak zwany skok na kasę po prostu. Potrzebne są na gwałt pieniądze, nie wiem, być może na 2 lata kampanii wyborczej, które się szykują i będą one wysysane z lasów. W historii zawsze lasy płaciły daninę, kiedy trzeba było odbudowywać państwo. Więc nasuwa się pytanie, czy po 6 latach rządów Tuska trzeba odbudowywać państwo polskie znowu?
Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego protestowali przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi tzw. słupom. Manifestacja potrwa przez najbliższe 10 dni. Przypomnijmy, Solidarność Rolnicza i Robotnicza sprzeciwia się zerwaniu przez rząd dialogu społecznego. To już kolejny raz, kiedy rolnicy wyszli na ulicę. Jak wskazują związkowcy, do tej pory wiele postulatów, które zostały złożone 5 grudnia 2012 roku, nie zostało spełnionych. Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Zachodniopomorskiem, podkreśla, że wciąż pojawiają się nowe problemy, które nie są rozwiązywane.
Protest składał się z 2 faz. Pierwsza faza to była protestu wspólnie organizowany z Solidarnością Pracowniczą. O 17 godzinie rozpoczął się protest Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Rozpoczęliśmy jest to protest wyznaczony na 10 dni. On polega na tym, że ciągniki zostają na ulicy Szczepcowej i Wała Chrobrego. Dzisiaj delegacja rolników była na rozmowach w Agencji Nieruchomości Rolnej. Jest podjęta decyzja. Delegacja rolników będzie przebywać w budynku do chwili przyjazdu i ministra, i prezesa Świętokowskiego. Nie tylko ministra, ale jego całej ekipy do rozmów z Komitetem Protestacyjnym.
Z kolei na Wałach Chrobrego w Szczecinie protestowali związkowcy z zespołu elektrowni Dolna Odra zakładu PKP Cargo w Szczecinie. Do tej akcji przyłączyli się również zachodniopomorscy gospodarze. Mamy nadzieję, że prokuratura w kwestii materiałów wybuchowych na wraku Tu-154M swoim zwyczajem nie poinformuje opinii publicznej przed udostępnieniem dokumentów rodzinom, akcentowała senator Beata Gosiewska. Wdowa po Przemysławie Gosiewskim odniosła się do opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sprawie materiałów wybuchowych, która wpłynęła pod koniec grudnia do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratorzy informowali wtedy, że dopiero po analizie materiały będzie można przekazać opinii publicznej. Beata Gosiewska mówiła podczas konferencji, że do tej pory każde wyniki badań były najpierw przekazywane opinii publicznej.
Dopiero państwo do nas dzwonicie, my oczywiście najczęściej nawet nie wiedzieliśmy, że odbyła się jakaś konferencja prokuratury i dopiero w jakimś późniejszym terminie mogliśmy się ubiegać o zapoznanie z tymi materiałami. Tutaj jest mała nadzieja, że tym razem odbędzie się to w cywilizowany sposób. Pan mecenas Pszczółkowski otrzymał telefon, aby stawił się w prokuraturze w piątek o godzinie 9:00. Być może będzie możliwość zapoznania się z tą opinią, natomiast mamy nadzieję, że prokuratura swoim dawnym zwyczajem nie zrobi do piątku konferencji i najpierw nie poinformuje opinii publicznej.
Senator Beata Gosiewska zaapelowała też, żeby prokuratura umożliwiła rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej dostęp do dotychczasowych materiałów w wersji elektronicznej. Sejmowa Komisja Obrony nie zajmie się problemem pochówków na powązkach wojskowych przedstawicieli komunistycznego aparatu władzy. Przewodniczący komisji, poseł Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski, stwierdził, że nie należy to do pola prac komisji. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił na ostatnim posiedzeniu komisji poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. Prezydium głosami posłów SLD, PO, Twojego Ruchu i PSL-u odrzuciło wniosek dotyczący rozpatrzenia kwestii zezwoleń na pochówki komunistycznych kacyków na powązkach wojskowych w Warszawie. Za wnioskiem opowiedziało się tylko Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy uzyskać informacje ze strony ministra obrony narodowej, dowódcy garnizonu Warszawa, dlaczego proceder pochówków osób zasłużonych dla komunizmu nadal trwa, mówił poseł Bartosz Kownacki. Co więcej, odbywa się to z wszelkimi honorami i za pieniądze podatników. Tymczasem brakuje pieniędzy na prowadzenie prac na kwaterze EU, gdzie odnajdywane są szczątki bohaterów narodowych, tłumaczy poseł.
Ministerstwo Obrony Narodowej nadal pozostawia przepisy, które pozwalają z wszelkimi asystami wojskowymi, asystami honorowymi i za pieniądze podatników chować na wojskowych powązkach walei zasłużonych oficerów, generałów Ludowego Wojska Polskiego, którzy byli zaangażowani w utrwalanie władzy komunistycznej w Polsce, czy też zarządzanie Polską przez komunistów. My chcieliśmy wyjaśnić, dlaczego z pieniędzy podatników, nas wszystkich, są finansowane te pogrzeby, równocześnie brakuje pieniędzy chociażby na badania genetyczne, na naukę, która przecież też jest powązka, czy też na wiele innych badań naukowych związanych z polskim podziemiem niepodległościowym.
Poseł Bartosz Kownacki zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o zwołanie komisji w trybie regulaminowym. Polityk ma nadzieję, że szef MON-u wytłumaczy się, dlaczego w wolnej Polsce nadal trwa taki proceder. Onkologia wymaga zmian. Powstał zespół roboczy, który za kilka tygodni przedstawi pierwsze propozycje rozwiązań, powiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nie wierzę w zapewnienia ministra zdrowia, ale wierzę w determinację onkologów, skomentował sprawę poseł i lekarz Czesław Hoc. Przypomnijmy, spotkanie Bartosza Arłukowicza oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Onkologicznego odbyło się po tym, jak szef tego gremium wystosował list otwarty. Podkreślał w nim, że limitowanie świadczeń onkologicznych powinno być zniesione oraz że istnieje potrzeba istotnej poprawy efektywności wydawanych środków w opiece medycznej w Polsce.
To jest krzyk rozpaczy onkologów i profesorów. Zdaje już sygnał do tego, że już najwyższy czas, żeby ministerstwo i rząd obudził się i zaczął konkretnie działać, zaczął tworzyć pracę organiczną, a nie tylko socjotechnikę i marketing. Nie wierzę w to, co mówi pan minister zdrowia, natomiast wierzę w determinację i w nieustępliwość profesorów z onkologii, dlatego że spotkaliśmy się w zespole parlamentarnym do spraw onkologii i ci profesorowie wskazali na absurdy wręcz, piekielnie złe rozwiązania, które istnieją aktualnie w leczeniu i profilaktyce onkologicznej.
Wędliniarze będą bronić się przed unijnymi regulacjami, które de facto zakazują wędzenia przy użyciu drewna. Jeśli będzie trzeba, pojadą oni do Brukseli. Chodzi o ograniczenie dopuszczalnego poziomu substancji smolistych w produkcji wędlin, jakie ma zostać wprowadzone od września bieżącego roku na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej. Tylko na Podkarpaciu funkcjonuje około 200 regionalnych zakładów mięsnych. Dla wielu z nich nowe regulacje mogą oznaczać likwidację, bo zmiana technologii może okazać się zbyt kosztowna. Tymczasem europoseł Tomasz Poręba rozmawiał na temat zakazu wędzenia wędlin z komisarzem do spraw zdrowia Unii Europejskiej, Tonio Borgiem.
Otrzymałem w odpowiedzi dość optymistyczne informacje. Po pierwsze, Komisja Europejska zamierza przysłać do Polski ekspertów, którzy ocenią tą całą sytuację i pomogą znaleźć rozwiązanie. Po drugie, Komisja Europejska zastanawia się o stworzeniu specjalnej listy produktów regionalnych, tradycyjnych, które pozwoliłyby wyłączyć nasze wędliny z tego rozporządzenia. Najbardziej szokujące po tej rozmowie jest to, że dowiedziałem się, że przez ostatnie 2-3 lata, kiedy to rozporządzenie było dyskutowane, ale przede wszystkim przyjęte, w 2011 roku polski rząd nie zrobił nic, żeby osłabić jego wydźwięk.
Tomasz Poręba wystosował również listy do premiera Donalda Tuska, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i ministra rolnictwa Stanisława Kalemby, w których wskazuje na poważne zagrożenia dla działalności polskich przedsiębiorców. W Strasburgu przewodnictwo Litwy w Unii Europejskiej podsumowali przewodniczący grup politycznych Europarlamentu. Padły między innymi wyrazy uznania dla Litwy, ale niektórzy politycy ubolewają nad tym, że w tym kraju toleruje się tak zwaną językową dyskryminację w stosunku do polskiej mniejszości narodowej. W imieniu frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów prezydencję litewską podsumował europoseł Waldemar Tomaszewski. Z kolei prezydent Litwy, odnosząc się do uwag Tomaszewskiego, oznajmiła, że jego celem jest dyskredytacja Litwy na arenie międzynarodowej. O szczegółach mówi Dawid Nachajowski.
Niedawne wydarzenia na Litwie dotyczące dyskryminacji językowej, braku poszanowania dla używania dwujęzycznych tablic informacyjnych z nazwami ulic w języku państwowym litewskim oraz języku polskim stały się według przewodniczącego akcji wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu litewskiej prezydencji. Deputowanemu chodziło m.in. o to, że w przeddzień świąt Bożego Narodzenia na wniosek pełnomocnika litewskiego rządu Wileński Sąd Okręgowy pod naciskiem publicznych wypowiedzi polityków nałożył karę w wysokości około 13 tysięcy euro na dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesława Daszkiewicza za używanie dwujęzycznych tablic informacyjnych z nazwami ulic w języku państwowym litewskim oraz języku polskim znajdujących się na prywatnych posesjach, gdzie, jak podkreśla Waldemar Tomaszewski, pominięto fakt, że rejon ten zamieszkały jest w 80% przez Polaków.
Jeżeli dzisiaj bronimy prawa człowieka w różnych krajach, poza Unią, nawet w afrykańskich, dalekich czy azjatyckich, ale często nie widzimy, że w kraju unijnym jest dyskryminowana mniejszość narodowa, tym bardziej autochtoniczna mniejszość narodowa, bo przecież Polacy mieszkają na tych terenach od zawsze, od 700 lat i stanowią absolutną większość mieszkańców. Czyli apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, ażeby stanęli w obronie dyskryminowanych i karanych Polaków na Litwie.
Podczas debaty w Europarlamencie obecna była również prezydent Litwy, ale nie po raz pierwszy podnoszone przez europosłów postulaty o niedyskryminację polskiej mniejszości narodowej nie są przyjmowane do wiadomości przez czołowych litewskich polityków, mówi deputowany Mirosław Piotrowski.
Przemawiała pani prezydent Litwy Grybauskaitė, której puściły nerwy i na koniec swojego przemówienia zaatakowała europosła Tomaszewskiego z Litwy, ale Polaka, dogryzając mu w sposób nieodpowiedni. Niestety nie był to jedyny prezydent, który neguje fakty mające miejsce na Litwie. 6 miesięcy temu zaatakował wówczas mnie były prezydent Litwy Vytautas Landsbergis.
Kiedy 6 miesięcy temu europoseł Mirosław Piotrowski mówił o dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej przez litewskie władze, Vytautas Landsbergis domniemywał na forum Europarlamentu, czy czasami jego informacje nie pochodzą od nacjonalistów polskiego pochodzenia z Litwy. Wielu ludzi w Parlamencie Europejskim od dawna oczekuje od litewskich polityków obiektywnego rozpatrzenia sprawy tzw. językowej dyskryminacji na Litwie. Dla Radia Maryja ze Strasburga Dawid Nachajowski.
W Syrii potrzebny jest natychmiastowy rozejm, pomoc humanitarna oraz odbudowa kraju. Takie postulaty wystosowali uczestnicy debaty pod hasłem Syria, czy możemy pozostać obojętni, która odbyła się w Watykanie. Uczestniczyły w niej osobistości ze świata polityki, gospodarki i dyplomacji. W dokumencie podkreślono, że wcześniej wymienione postulaty należy zrealizować bezwarunkowo. Odniesiono się także do mającej rozpocząć się 22 stycznia międzynarodowej konferencji na temat Syrii Genewa II, w której, jak postulują uczestnicy narady w Watykanie, powinny wziąć udział wszystkie strony konfliktu oraz delegacje regionalne. Oceniono także porozumienie z Iranem w związku z jego programem nuklearnym jako nadzieję na ustabilizowanie sytuacji w całym regionie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.